Tomasza, który będzie mówił kazanie. Dzień dobry, miło mi być wśród was. Tak, także dzisiaj prowadzę nabożeństwo i też mam przywilej mówić dzisiaj do was. Usłyszałem kilka dni temu dosyć bulwersującą mnie historię o jednym z chrześcijańskich liderów, który też i nauczał normalnie, mówił kazania, który zakochał się i ożenił się z prostytutką. Nie wiem, czy o nim słyszeliście, bo głośna sprawa była. Człowiek ten, no ona chyba na dodatek nie była nawróconą osobą. Miał z nią trójkę dzieci. Ona nadal, pomimo tego, że on ją kochał na całe życie, ona z powrotem wracała do prostytucji. I on znowu na nią czekał. Niesamowita ta historia, tak mnie walnęła po głowie, że postanowiłem się z wami nią podzielić na początek. Znacie tego nauczyciela, wiecie kto to? Ozeasz. Ozeasz. Jeden z proroków mniejszych. 12 było proroków mniejszych, nie dlatego, że byli mali, ani nie dlatego, że mieli mniejsze przesłanie, ale ze względu na to, iż treść ich ksiąg, które zostały, jest dużo mniejsza, więc nawet w tradycji żydowskiej był to jeden 12 ksiąg proroków mniejszych. Ale o Ozeaszu mówi się, że był największy z tych najmniejszych. No i właśnie dzisiaj chciałbym, żebyśmy poznali jego historię. Żył i nauczał w połowie VIII wieku przed Chrystusem, za czasów króla Jeroboama II w Izraelu oraz za czasów Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza, królów judzkich. Były to czasy, w których Izrael był podzielony, pamiętamy, na dwa królestwa, Judea z dwoma plemionami i Samaria z 10 plemionami. Był to smutny czas dla Izraela. Ale mówi się, że czasy Jeroboama II były to dobre czasy dla ludzi. Były to czasy dobrobytu. Syria osłabiona atakami Asyryjczyków już nie zagrażała Izraelitom. Egipt też był pogrążony w swoich sprawach. Izrael mógł się zająć swoimi sprawami i odbudowywać swój kraj. I król Jeroboam II bardzo dobrze wywiązał się z tej roli. Rozwinął gospodarczo swój kraj, nawet rozszerzył trochę granice. Do końca nie dogadał się z Judeą, ale no, nie było przynajmniej wojen między nimi przez ten czas. Ludziom żyło się dobrze. Czytamy w prorokach mniejszych i w Księdze Kronik o tamtych czasach. Czytamy, że były pałace budowane, nawet wielkie, z kamienia ciosanego. Wyposażenie domów Izraelitów było z kości słoniowej. Jadali już nie na ziemi, a nie na jakichś poskładanych krzesełkach, ale na wygodnych łożach, pokrapiani oliwą. Popijali wspaniałe wina. Tak żyły wyższe klasy i ta wyższa klasa coraz lepiej jej się wiodło. Reszta narodu żyła w biedzie, w dużej niesprawiedliwości społecznej. Natomiast były to też czasy bardzo dużego rozluźnienia moralnego. W 10 rozdziale, w pierwszym wersecie Księgi Ozeasza czytamy: Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. Był to czas, w którym ludzie, Izraelici, zapominali o Bogu. Głównie w Izraelu, jeszcze w Judei troszeczkę się lepiej trzymali, ale w Izraelu odpuszczali relacje z Bogiem. Raz, że żyło im się dobrze. Dwa, że zaczęli zwracać się ku innym Bogom. Takim, którzy zaspokajali ich bieżące potrzeby. Dobrobytu, płodności, szczęścia. Nie zwracali się do Jahwe, bo Jahwe oczywiście, prócz tego, że mówił, będzie ci błogosławił, jeszcze ciągle mówił, masz żyć pobożnie i będę ci mówił, jak masz to robić. Tamci bożkowie byli łatwiejsi. Tacy na lepsze czasy. A nawet jeżeli nic oni nie spełniali, bo oczywiście nic nie spełniali, żadnych życzeń Izraelitów, no to przynajmniej nie wymagali. Takie to czasy były, Ozeasza. Rozszerzał się też w tamtym okresie nierząd religijny. W świątyniach, które były budowane, uprawiano nierząd. To specjalne grupy kobiet, które wtedy funkcjonowały. Były to nie tylko kobiety spoza Izraela, ale także i Izraelitki. Kapłani tolerowali tą całą sytuację. I nie tylko sytuację związaną z nierządem, ale to wszystko, co się działo w Izraelu. Przestali nauczać, przestali wskazywać błędy. Stali się mili, przyjemni, no tacy liderzy z dobrobytu. Klepali po plecach. Nie uczyli Izraela. Nie prowadzili go, tylko mu przychlebiali. Co wiemy o Ozeaszu? Jako jeden z proroków, który działa w tamtym czasach, bo to nie był jedyny, który akurat wtedy już funkcjonował i jakby Bóg mówił w tamtych czasach do Izraela poprzez proroków, Ozeasz dostaje dziwne polecenie od Boga. Przeczytajmy je. W pierwszym rozdziale od drugiego wersetu czytamy: początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Rzekł Pan do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Bilaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego: daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczą się za przelew krwi w Jezreelu na dom Jehu i położą kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego: daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan: daj mu na imię Nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Niesamowita historia. Tak jak tutaj tą parafrazę dałem na początku tego kazania, no niewyobrażalna w dzisiejszych czasach, gdyby ktoś nagle przyszedł do mnie i właśnie mi powiedział, że właśnie idzie i sobie tutaj wybiera z domu publicznego prostytutkę, bo Pan Bóg mu tak kazał. No, nie do ogarnięcia. W tamtych czasach to było równie nie do ogarnięcia. Prorok, nie lider jakiś z jakiejś wspólnoty, prorok, który miał uczyć w imieniu Boga, dostaje polecenie, idź, weź za żonę nierządnicę. Według różnych komentarzy to właśnie ona była jedną z tych nierządnic, która uprawiała kult w świątyni. Z tego małżeństwa rodzi mu się trójka dzieci. Pierwszy syn, Jezreel, w tłumaczeniu mówi się, Bóg sieje. Ale nie tak przyjemnie, tylko Bóg sieje i będzie zbierał owoce. Bóg wezwie do odpowiedzialności. Bóg rozliczy. To nie było miłe imię. Później urodziła mu się córka, Loruhama. Nazwał ją nieumiłowana, niedarzona litością, miłością. Na końcu urodził mu się syn, Loami, którego nazwał nie mój lud. Wyobrażacie sobie taką rodzinę? Ona, nierządnica, dzieci o nazwach, o imieniach. Bóg cię rozliczy, nieumiłowana, nie mój lud. Ciekawe, jakie mieli relacje z sąsiadami. Ale Ozeasz jest wierny. Wiernie wykonuje to, co Pan Bóg mu kazał. Pierwsze 5 minut minęło kazanie. Dobrze. Po urodzeniu dzieci jego żona, Gomer, zostawiła go i wraca do dawnego życia. W 2 rozdziale, w 7 wersecie czytamy, bo ich matka uprawiała nierząd, a ich rodzicielka postępowała bezwstydnie. Mówiła bowiem, pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. To już było drugi raz. To nie było, kiedy ona była i Ozeasz po nią pierwszy raz przyszedł i pokochał i ją wziął. Ona z powrotem tam wróciła. Bóg ponownie każe Ozeaszowi iść po swoją żonę, przebaczyć jej i ją kochać. W 3 rozdziale od 1 do 5 wersetu czytamy, potem rzekł Pan do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. I powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni. Nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posagu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znowu będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Co za życie i co za rodzina. Jaki kręgosłup musiał mieć Ozeasz, że wykonuje te wszystkie polecenia? Wiemy z kart tej księgi Ozeasza, dlaczego miał to zrobić. Żeby poczuł, o czym ma uczyć. żeby poczuł chociaż troszeczkę te emocje, te wartości, które są tak ważne dla Boga. Miłość bezwarunkowa, wierność, oddanie, a przede wszystkim, jak się czuje Bóg, kiedy Jego lud od Niego odchodzi. I zauważcie, nie wraca jego żona z powrotem drugi raz do niego, skruszona, złamana. On po nią idzie, wykupuje ją i mówi, daję ci drugi raz szansę, bezwarunkowo. To Ozeasz miał poczuć i zrozumieć. Po co to wszystko? Czemu Bóg wprowadził wiernego mu Ozeasza w taką sytuację życiową? Tak jak mówimy, by zrozumiał, by poczuł, o czym ma uczyć, o czym ma opowiadać, o jakiej historii, o jakiej relacji i przede wszystkim o jakiej miłości. Jaka nauka płynie z tej księgi? Pierwsza. Miłość. Miłość nie do porównania z innymi. Miłość Boga do swego ludu. W 9 rozdziale, w 10 wersecie czytamy: znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni, jak to, co ukochali. Ale na początku to Bóg zobaczył swój lud. Znalazł go jak na pustyni winne grona, jak jeszcze niedojrzałe figi na drzewie. Tak znalazł każdego z nas przecież. Tak znalazł swój lud, pokochał, prowadził. A oni go porzucili. To Bóg nas znajduje, moi drodzy. Świadectwa naszego życia z Bogiem, naszego nawrócenia, to są świadectwa nie tego, że my żeśmy coś zrozumieli. Pewnie też, ale przede wszystkim, że to Bóg nas znalazł. Za każdym razem, kiedy odchodzimy, Bóg nas znajduje. On przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Przyjmuje nas wielokrotnie. Nie pierwszy raz, kiedy zgrzeszyliśmy. Nie tylko pierwszy raz. Za każdym razem, kiedy odchodzimy, idzie po nas i chce, żebyśmy do Niego wrócili. Bezwarunkowo. Wychodzi po nas jak pasterz po tą zgubioną owieczkę. Pamiętacie tą przypowieść? Jest gotowy tu zostawić stado i iść po tą jedną owieczkę, która się zgubiła, po każdego z nas. Tak samo jak szedł po Izraela. Później przyjmuje nas, nie oczekując od razu wielkiej zmiany i dopiero wtedy powiem, dobrze, to sprawdzę, to teraz ciebie sprawdzę już. Jak będziesz w porządku, to cię przyjmę. Przyjmuje nas bezwarunkowo jak syna marnotrawnego. Żadnej rekompensaty nie oczekując w zamian. Ozeasz jest tym prorokiem, który jako pierwszy w swojej nauce wyciągnął jako przykład relacji między człowiekiem a Bogiem, relacje między kobietą i mężczyzną. na tym przykładzie buduje później cały Nowy Testament, apostołowie, Chrystus. Ozeasz pierwszy pokazał to, bo sam tego doświadczył. Czym jest miłość i czym jest zdrada. I czym tak naprawdę jest z powrotem przyjęcie osoby, która cię zdradziła. Czym jest łaska. Druga nauka, która z tego płynie, to jest nauka o wierności. W 12 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: lecz ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Zawsze ufaj. Bądź wierny swojemu Bogu. Nie tylko w złych czasach. Powoli kończy się tutaj w naszym kraju przynajmniej, świadomie, nieświadomie, nie wchodzę w to, cała ta akcja z koronawirusem, to nasze zamknięcie, to nasza izolacja. Wtedy zwróciliśmy się bardziej do Boga, prawda? Jakoś tak to jest. Każdy z nas. Jak się mówi, jak trwoga, to do Boga. Ale powoli znowu nastają dobre czasy. Bo kościoły zaczynają być otwarte. Wraca normalne życie w dobrobycie. I wtedy, kiedy jest dobrze, musimy tym bardziej na siebie uważać i tym bardziej siebie pilnować. Przede wszystkim wierności. Nie siadania na laurach, nie gonienia za swoimi sprawami. Przypomnienia sobie tego, co my Panu Bogu mówiliśmy wielokrotnie, wtedy, kiedy byliśmy zatrwożeni, ile obietnic Mu daliśmy, których nie dotrzymaliśmy. Bóg nas ratuje, Bóg nas karmi, Bóg nas chroni, jak w czasach wędrówki Izraela. Wtedy tam, jak czytaliśmy dzisiaj na początku, oni nawet w pewnym momencie nie wiedzieli o tym, że to Bóg działa w ich życiu, koryguje ich ścieżki, zabezpiecza i chroni, wzywa, pociąga do siebie. Wtedy, kiedy jest źle, wtedy jest nam łatwiej szukać Boga. Ale w dobrych czasach, gdy jesteśmy bezpieczni, spokojni, gdy żyjemy dostatnio, mamy swoje nabożeństwa, liderów, którzy wszystko wiedzą, którzy wszystko poukładają, wtedy przede wszystkim się strzeżmy. Strzeżmy swojej wierności. Wtedy często okazuje się, że nasza miłość, wierność jest jak obłok poranny, jak rosa, która przemija o wczesnej porze. To też fragment z Ozeasza, z 6 rozdziału, z 4 wersetu. Nasza miłość, wierność jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko o poranku przemija. Trzecia nauka, która płynie prócz miłości, wierności, która płynie z treści tej księgi, to jest poznanie Boga. W 4 rozdziale, w 1 wersecie czytamy: słuchajcie Pana, słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Nie ma poznania Boga. To jest jeden z powodów, dla którego tak się dzieje w tym kraju. Nie tylko mówimy o tym, żeby Boga kochać i żeby być Mu wiernym, ale także, żeby Go poznawać. Mogę ciągle mówić, że kocham swoją żonę, mogę ciągle mówić, że jestem jej wierny, ale jak nie pracuję nad sobą, żeby ją lepiej poznać, żeby ją lepiej rozumieć, ja tylko ciągle mówię, że ją kocham i że Ty też mnie musisz kochać, bo jestem Tobie wierny, to jest za mało. Ozeasz mówi, nie ma miłości, nie ma wierności i nie ma poznania Boga. Ale nie tylko takiego, że już Go poznałem, mam to załatwione, ale życia z Nim, uczenia się Go, rozumienia Go, uczenia się Jego praw, uczenia się tego, kim jest, jaki ma plan dla Kościoła, dla każdego z nas. Za tym uczeniem powinno iść rozwijanie się, nasz rozwój duchowy, nasz rozwój w pomnażaniu talentów, w wykorzystywaniu talentów, które mamy od Niego. To jest poznawanie Boga. To jest dostałem coś małego od Niego i spróbuję teraz to rozwinąć, pomnożyć, nauczyć się, jak to wykorzystać. Zadam sobie pytanie, ciężar i trud, gdzie mogę z tym czymś iść, co od Niego dostałem? Gdzie On chce, żebym ja tym służył? Swoimi pieniędzmi, swoimi umiejętnościami, nie wiem, gry na gitarze, śpiewaniem, ale także, nie wiem, czytaniem, recytowaniem, opiekowaniem się dziećmi, starszymi, uczeniem, tańcem, można by wymieniać. Poznawanie Boga. W tym poznawaniu Boga, to co jest ważne, tutaj na arenę wchodzą kapłani. W czwartym też rozdziale, czwarty, piąty wers czytamy, tu trochę Pan Bóg odpuszcza nam jakoby. Mówi, lecz niech nikt się nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby. Tu jest odniesienie Ozeasza właśnie do postawy, którą kapłani mieli w tamtym czasie. Że nie tylko lud odchodził, ale kapłani też z tym nic nie robili. Nie tylko chodzi o to, że a ta wspólnota nic nie robi, ta czy tamta, jakakolwiek, albo że ludzie w tej wspólnocie w jakiejkolwiek źle żyją, ale co z tym robią liderzy, których Pan Bóg powołał? Czy też biegają za swoimi sprawami? Czy też cieszą się dobrobytem? Czy też nie chcą wchodzić w konfrontację? Czy też jak kamień ostrzy żelazo, tak zachowanie bliźniego wygładza bliźni, powoduje dyskomfort. Lepiej tego nie robić. A ten nieduży taki problem u tego brata albo u tej siostry. Lepiej tego nie róbmy, lepiej tego nie ruszajmy. Po co nam to zamieszanie? Dotyczy to nie tylko kapłanów, dotyczy też i nauczycieli, proroków. Nie załatwimy tego, mam na myśli poznania Boga, chodzeniem tylko do kościoła, tylko dziesięciną, tylko naszymi ofiarami. W szóstym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy, gdyż miłości chcę, mówi Bóg, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Miłości chce, prawdziwej, a nie ofiary. Poznania chce, żebyście się mnie uczyli, mówi Bóg, a nie ofiary i całopaleń. O miłości, o wierności i o poznaniu mówiliśmy dzisiaj. Trzeba przejść do jakiegoś zastosowania. I tutaj druga pewnie łatwa do odgadnięcia zagadka. Jakie dzisiaj mamy święto? Tak, trzeba to powiedzieć, słucham? Zesłania Ducha Świętego. I taką klamrą teraz to zepnę, uwaga. Jak rozumieć miłość Bożą? Tak do końca, tak w pełni. Czy jesteśmy w stanie ją pojąć, nawet po takim walnięciu, jak zrobił nam Ozeasz? Czy poczuliśmy to do końca, czy to do końca rozumiemy? Jak wytrwać w wierności, wytrwałości w podążaniu za Bogiem? Jak wytrwać, żebyśmy nie upadali, żebyśmy nie zbaczali z właściwego kierunku? Jak rozwijać się w poznaniu Boga? Jak się Go uczyć? I jak taki ogrom wiedzy ogarnąć w ogóle i wprowadzić w życie? Jak się w ogóle tego można nauczyć? Odpowiedź na te pytania jest właśnie w dzisiejszym święcie. To właśnie poprzez zesłanie Ducha Świętego, to właśnie poprzez Ducha Świętego, którego mamy, mamy szansę, abyśmy mogli rozumieć miłość, wytrwać w wierności i rozwijać się w poznaniu Boga. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 26 wersecie czytamy Jana 14. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, mówi Pan Jezus, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, nauczy nas wszystkiego. Przypomni nam to wszystko. To wszystko zostało zapisane w Biblii. Duch Święty pomaga nam ją czytać, pomaga nam ją rozumieć. Niejednokrotnie doświadczamy tego, że nagle coś rozumiemy, jakiś przypadkowy fragment, nawet w systematycznym czytaniu, jakaś księga, która zawsze nas nudziła, fragment, który zawsze mieliliśmy wielokrotnie, nagle do nas trafia. To nie jest nasza inteligencja ani błyskotliwość. To jest Duch Święty, który z nami współpracuje, który prowadzi do lepszego poznania Boga. To Duch Święty daje światło, kierunek i zrozumienie. W Ewangelii Jana, też w 16 z kolei rozdziale, od 12 do 14 wersetu czytamy: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam o sobie, nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty wytłumaczy nam wszystko. Dzięki niemu możemy zrozumieć miłość Boga, kim jest Jezus, jaką ofiarę Jezus za nas poniósł na krzyżu. Adam się modlił przed chwilą, że Jezus stał się grzechem za nasze grzechy. Jak to pojąć? On wprowadzi nas we wszelką prawdę. On pomoże nam miłować i uwielbiać Boga. I ostatni werset. Z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, od 5 do 8 wersetu. No właśnie, tutaj się troszeczkę zgubiłem. Czytamy w dziele Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, od 5 do 8 wersetu. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po wielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, zapytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ostatecznie to Duch Święty da nam moc też do tego, abyśmy byli świadkami i głosili to, o czym, to co zrobił Chrystus, ale nie tylko to, abyśmy wytłumaczyli ludziom o historii Ozeasza, o tym, co Bóg chciał poprzez jego życie nam pokazać. Jak bardzo pokazał nam wierność, którą Ozeasz okazał Bogu, oddając całe swoje życie, cały spokój rodzinny, żeby trochę doświadczyć tego, co Bóg ma nam do powiedzenia o miłości, wierności i o poznaniu Boga. Amen.